Mamy bardzo piękne czytania, które łączy ze sobą motyw świątyni. Przypatrzmy się tym czytaniom po kolei. Pierwsze czytanie mówi o takim bardzo konkretnym momencie w historii zbawienia. To jest grudzień roku 164 przed narodzeniem Pana Jezusa. Nie chodzi o to, żebyśmy się uczyli historii, tylko chodzi o to, że Bóg jest Bogiem działającym w historii. Tak samo w mojej, jak i w waszej. Tak jak Pan Bóg działał w historii Żydów 22 wieki temu, tak samo świetnie działa w naszej historii dzisiaj. Nie osłab, niech się nikomu nie wydaje. Nie? Tym się różni chrześcijaństwo i judaizm od wszystkich innych religii, że umieszcza Boga działającego w dziejach. Nie? No więc to jest konkretny moment, mówię, 164 rok przed Chrystusem, kiedy Żydzi po 3 latach wojny z Syryjczykami, którzy zajęli Izrael w połowie wieku, no i po tych 3 latach wojny odzyskali wolność. No to rzecz była niesłychanie ważna, ponieważ kiedy Syryjczycy zajęli Ziemię Świętą, to uparli się, żeby ją schellenizować. Taki król, który się nazywał Antioch IV, Epifanes, objawiony, tak? Uważał siebie za objawienie Boga. Żydzi go nazwali Epimenes, czyli wariat. Epifanes, tak, wcielony Bóg, postanowił zamienić świątynię w Jerozolimie na świątynię Zeusa i na ołtarzu, na którym składano ofiary tylko Bogu Najwyższemu, nie, Bogu, którego żaden Żyd by nigdy nie ośmielił się przedstawić w żaden sposób, ten postawił posąg Zeusa, nie? Zbezczeszczono świątynię w sposób dla Żydów kompletnie niewyobrażalny. Działy się rzeczy straszne w Izraelu. Zakaz obrzezania, zakaz życia według prawa i tak dalej, i tak dalej. To doprowadziło Żydów do powstania przeciwko Antiochowi. Nie? I 3 lata wojny, po tych 3 latach odzyskali niepodległość. No i równo 3 lata po tym, jak świątynia została zbezczeszczona, tego samego dnia, tylko 3 lata później, wchodzą, żeby świątynię na nowo poświęcić. I słyszeliśmy fragment tego poświęcenia świątyni na nowo. To jest 4 rozdział 1 Księgi Machabejskiej. Jak macie czas, a macie chyba trochę czasu, to przeczytajcie sobie całość. Możecie też przeczytać początek 2 Księgi Machabejskiej, bo ten początek 2 Księgi Machabejskiej mówi, jak to było ważne wydarzenie dla nich, to, że mogli poświęcić świątynię na nowo. I tak jak słyszeliśmy, ustanowili nowe święto. Jedno z najważniejszych świąt żydowskich. Do dzisiaj Żydzi obchodzą to święto bardzo uroczyście. To święto nazywa się Chanuka. Chanuka. Chanuka znaczy tyle, co poświęcenie. Poświęcenie. To jest święto bardzo radosne, trwa 8 dni. I kluczowym znakiem święta Chanuki jest światło. Światło. Nie słyszeliśmy tego w tym fragmencie, ponieważ liturgiści czasem kroją lekcjonarz tak, jak się im żywnie podoba. Więc niech im będzie, nie? Mianowicie dlatego nam tutaj zostawili nam fragment poświęcenia ołtarza. To oczywiście było bardzo ważne, nie? Bo ten ołtarz był sprofanowany, więc się zastanawiali w ogóle, co z nim zrobić. Postanowili go zburzyć. Jak zburzyli ołtarz, wynieśli kamienie na osobne miejsce na terenie świątyni. Powiedzieli, poczekamy, przyjdzie prorok, zarządzi, co z tymi kamieniami zrobić, nie? I postawili nowy z łupanego kamienia, ale żeby mogli złożyć ofiarę na tym ołtarzu, to zrobili jeszcze coś właśnie, co zostało opuszczone, a na co cała tradycja żydowska zwraca główną uwagę, główny nacisk kładzie przy święcie Chanuki. Mianowicie trzeba było zapalić menorę przy ołtarzu. Zapalić menorę. Bo sens menory był taki, że ona oświetlała ołtarz, nie? Czyli światło z menory rzucało sens na ołtarz ofiarny. Bo nie chodzi tylko o to, żeby składać Bogu ofiarę, tylko jeszcze trzeba wiedzieć jak. Jaki to ma sens. Nie, potrzeba światła od Boga, żeby rozumieć ofiarę. Więc oni musieli zapalić menorę. Do menory używano tylko oliwy z oliwek. Jest piękna tradycja żydowska, że szukali po całym terenie świątynnym oliwy z oliwek. Znaleźli malutki dzbanuszek tej oliwy, tyle, żeby wystarczyło na dzień. Zaryzykowali, wlali tę oliwę, paliła się 8 dni. Aż mogli wyprodukować nową oliwę z oliwek, nie? Żeby menora mogła palić się dalej. Ale rozumiecie, jak zaczyna się opowiadać takie tradycje, to one pokazują, o co biega, nie? O co biega. Najważniejszym znakiem w tym święcie poświęcenia świątyni było światło. Dlatego Chanukę nazywa się też świętem świateł. Świateł, liczba mnoga. Nie? Bo główny obrzęd w święcie Chanuki był taki, że w świątyni czy w synagodze dzień po dniu zapalano nową lampę na świeczniku. W świątyni świecznik to była menora, więc miał 7 lamp, ale w synagodze to był świecznik, który miał 8 lamp. I co jest równie ważne, każdy Żyd u siebie w domu zapalał te 8 lamp, a jak był w podróży, to brał ze sobą deskę, do której przykręcał, czy tam robił sobą takie 8 lampionów i też zapalał po kolei te 8 lamp. To było kluczowe. Jak ktoś przeżywał Chanukę, musiał zapalać po kolei te lampy. Każdego dnia jedno więcej. Czyli pierwszego dnia jedną lampę, drugiego dwie, trzeciego trzy, aż dochodzimy do pełni światła w 8 dniu, nie? To znaczy czcimy Boga, który jest absolutnym światłem, jest źródłem wszelkiego światła, jest pełnią światła i On nam daje światło, żebyśmy widzieli wszystko, co robimy, żeby to miało sens, nie? Natomiast oczywiście gdzieś tam ciągle w centrum jest pamięć o tej menorze, która się świeci, którą zapalono wtedy po zbezczeszczeniu świątyni i ona oświetla ołtarz ofiarny. Nie? Nie wiem, czy to nie zadajecie pytania po Jasnego Grzyba, ten biskup to opowiada. Może jakiś żydujący jest, nie? To jest nawet dość modne. Szukanie Żydów i masonów, nie? No to ja. Nie, wiecie, że ja nie przyniosłem dzisiaj tych wszystkich sprzętów ze sobą. Nawet ojciec Krzysztof miał o mnie trochę żalu o to. Gdybym miał na głowie mitrę, to ona ma dwa końce. Jeden symbolizuje Stary Testament, a drugi symbolizuje Nowy. Kiedy biskupowi jest nakładana mitra na głowę, to się o tym mówi, że ma być specjalistą od wykładania Starego i Nowego Testamentu i jeszcze od pokazania wzajemnego związku między nimi. Przecież ta historia nie jest po to, żeby ją tylko Żydzi czytali, tak? Jest w naszym kanonie psalmym? Jest? Jest w naszej Biblii? To jest nasza historia. Więc znak menory jest bardzo ważnym znakiem. Menora w świątyni jerozolimskiej, nie? A to był potężny świecznik wykuty ze złota, ogromnej wielkości, który każdemu Żydowi przypominał drzewo. Pień, który przechodził w tą środkową lampę i z tego pnia po trzy gałęzie, takie półokrągłe, w ten sposób, że siedem lamp powstawało na jednym poziomie, nie? I te ramiona menory były zdobione właśnie w co? W liście, w pęki, w kwiaty, żeby każdy patrząc na menorę wiedział, że patrzy na drzewo, które jest drzewem światła. Drzewo promieniujące światłem. Drzewo, które swoim światłem oświeca ołtarz. Znacie to drzewo? Tam wisi. I tu jest. Jest drzewo przy ołtarzu, które nam objaśnia sens każdej ofiary. Dla nas jest tylko jedno drzewo światła. To jest krzyż Jezusa Chrystusa. I ten krzyż jest menorą, która promieniuje światłem na ołtarz ofiarny. Za chwilę będzie to, nie? Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Każdy przynosi coś na ofiarę. Możecie pomyśleć, co złożycie na tym ołtarzu. Ale to drzewo światła jest po to, żeby się jeszcze zapytać, czy składacie na ołtarzu ofiary w takim kluczu, w takiej logice, w takim świetle, jakie rzuca krzyż na ołtarz. Nie? To znaczy, czy potraficie składać Bogu ofiarę na sposób Chrystusowy, to znaczy dobrowolnie. Tak? Dobrowolnie, nikt was nie zmusza. To znaczy z miłością, tak jak Chrystus, z zawierzeniem Bogu. I to, co jest gdzieś kluczowe na końcu, to jest to, co jest jakby zawartością ofiary, nie? Na krzyżu Chrystus składa samego siebie. Co chcecie Bogu dać? Składkę? Co mu chcecie dać, nie? Coś? Musicie dać siebie, nie? Jeśli to jest w tym duchu. Jeśli to jest w tym duchu, znaczy jeśli to drzewo światła rzuca wam, nie? Oświetla wam ołtarz, na którym składacie ofiarę. Jak w tym kluczu składacie ofiarę, musicie dać siebie. Nie możecie dać czegoś tam, nie? Trzech dni, nawet jeśli to były trzy dni. No, myślę, że też bardzo ważne jest to, że właśnie Chanuka była świętem, które przeżywano w świątyni i w domu. To samo światło zapalono w świątyni, w synagodze, w domu. A jest jakby to samo światło pokazuje sens miejsca świętego i miejsca codziennego. Domu. To jest w ogóle niesamowite, to jest coś, czego my się powinniśmy uczyć od tradycji żydowskiej. To znaczy, najważniejsze liturgie Żydów były w domach, w rodzinach. Mężczyzna był kapłanem w rodzinie, nie? Pascha odbywała się w domu rodzinnym, nie w świątyni, w domu rodzinnym. Chanuka odbywała się w domu rodzinnym. Nie? Oczywiście oni szli do świątyni, bo na przykład ze świątyni musieli baranka przynieść na Paschę. Ale liturgia była domowa. Szli do świątyni zobaczyć, jak jest zapalone światło, jak jest menora, jak się rozpala. Nie? Ale po to, żeby takie samo światło zapalić u siebie w domu. Nie? I to jest coś, co jest bardzo ważne. Nie? Bo tu wszyscy jesteśmy święci przy tym stole. A jacy jesteście przy waszych stołach w domu? Nie? Łatwo jest mieć święty kielich, który się używa do liturgii. A wasze kielichy domowe jakie są? I tak dalej. Tu Tutaj łatwo pobożne rozmowy, a w domu są jakie? A w pracy są jakie? Nie? Natomiast Chanuka pokazuje tę jedność, nie? Światło w świątyni po to, żebyś je zapalił w domu. Jak nie, to po co? I to jest taka myśl, która nas przeprowadza do Ewangelii. Bo Ewangelia pokazuje, że wcale tak nie musi być, że to, co robimy w świątyni, wyznacza nam też sens tego, co robimy w domu. I że właściwie dom jest równie konsekrowany jak świątynia, to znaczy jest oddany Panu Bogu. No, słyszeliśmy, że Jezus wszedł do świątyni, zaczął wyrzucać tych, którzy w niej handlowali. No i ważne jest to, co powiedział. Napisane jest: mój dom będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. Zawsze mnie ten tekst jakoś intrygował. Do momentu, kiedy jakoś doszło do mnie, że kluczem jest ta jaskinia. To znaczy, po co zbójcom jaskinia? No, wy nie wyglądacie na zbójów, nie wiem, czy wiecie. No. Wiecie. Po co zbójcom jaskinia? Żeby się schować, nie? Żeby się ukryć. Jaskinia jest kryjówką dla zbójców, znaczy miejscem, gdzie się czują bezpiecznie. Ale jakby bezpiecznie przed czym? Bezpiecznie przed konsekwencjami zbójowania. Czy jesteśmy w świecie i zbójujemy? Tak. Natomiast potem właśnie uciekamy z łupem, jak tu ktoś podpowiada, do jaskini. W jaskini mamy kryjówkę, tak? I w tej kryjówce czujemy się bezpieczni. Więc to jest coś, co Biblia bardzo często powtarza, i Nowy, i Stary Testament. Może być tak, że człowiek świątynię, szerzej kult religijny, traktuje jak kryjówkę. I to właśnie kryjówkę, w której się chowam, ale na co dzień jestem zbójem, jestem bandytą. To zresztą, to zdanie Jezusowe jest wzięte z Jeremiasza. Jak sobie weźmiecie 7 rozdział Jeremiasza, przeczytajcie sobie początek 7 rozdziału do wersetu 11. To jest jeden z tych tekstów, które Jeremiaszowi wszyscy mieli za złe, mówiąc, że prorokuje przeciwko świątyni. Nie? Wariactwo. Jeremiasz nigdy nie prorokował przeciw świątyni. Jeremiasz był zakochany w swoim narodzie. To jest jedyny celibatariusz. Wszystko oddał, nie? Wszystko oddał. I był ciągle przez swoich ludzi odrzucany, aż po niebezpieczeństwo zabójstwa. Nie? Więc dramatyczna postać, ale ten 7 rozdział właśnie zaczyna się od tego. Przestańcie opowiadać: świątynia Pana, świątynia Pana, świątynia Pana. Nie? Takie magiczne traktowanie świętego miejsca, które Pan Bóg wybrał. No, ile takich jest w Polsce? Takich miejsc magicznych. I można sobie myśleć, nos zadzierając do góry, że jak to fajnie jest, bo mamy takie miejsca. Nie? I on mówi tak: kraść, zabijać, cudzołożyć, a potem przychodzicie tutaj i mówicie: jesteśmy bezpieczni. Może jaskinią zbójców stał się ten dom. To jest fragment, który Jezus przywołuje. Coś my zrobili ze świątyni. Takie miejsce, gdzie się chowamy w poczuciu bezpieczeństwa, ale ono nic nie zmienia z tego, kim jesteśmy na zewnątrz. Oczywiście Stary Testament też takich miejsc na całą furę. Izajasza, jak się czyta, Amosa, najostrzejszy jest Amos. Amos po prostu, no to nie oszczędza nikogo. Amos mówi w imieniu Boga, chce mi się wymiotować waszymi ofiarami. Znaczy Bóg patrzy na to, co jest składane na ołtarzu i ma odruch wymiotny. Ale to jest właśnie to, że ludzie ze świątyni, z kultu zrobili kryjówkę. Taką gwarancję bezpieczeństwa, ale taką przeżywaną zupełnie magicznie, nie? Jestem w kościele, znaczy jestem przyzwoity. No teraz moglibyście różne rzeczy robić, abyście się wybrali do zmartwychwstańców, w ogóle ta rewelacja. Tak? Moglibyście iść na rynek, tam trochę popić, nie wiem co, nie? Więc człowiek może mieć poczucie, że no nie jest ze mną tak źle, nie? Przecież inni się łajdaczą, robią różne rzeczy, a ja tu, o, pobożnie. Tak. No fajnie. To jest taka próba oszukiwania Boga, a tak naprawdę oszukiwania samego siebie. To jest takim najlepszym przykładem tego jest Saul. I moment, kiedy Saul został odrzucony przez Boga. Nie? Bo Bóg zażądał od niego zniszczenia całego łupu, jaki zdobyli w wojnie. No a Saul zostawił sobie wszystkie możliwe stada z tej wojny. Nie? No ale Panu Bogu na ofiarę tam wybrał trochę. Dostanie, to się zatka. Nie? No i to jest taki moment, jak Samuel przychodzi do obozu, mówi, co ja słyszę tu w tym obozie, jakieś beczenie owiec, nie? Nie miało być tak, że to jest klątwa na to wszystko nałożona? A Saul się tłumaczy, tak, tak, ale tu na ofiarę złożymy. Nie? Ile razy człowiek się w ten sposób oszukuje, znaczy w kulcie szuka gwarancji bezpieczeństwa, ale właśnie w taki sposób, że na zewnątrz mogę być bandytą. Nie? Na zewnątrz mogę być bandytą. To wystarczy, że tu jestem przyzwoity, tyle z siebie daję. Pan Bóg nie powinien mieć pretensji. No, więc takie są te czytania. One są bardzo piękne. Razem ze sobą się łączą. Naprawdę pytają się nas o to, co z nami robi nasza obecność w świątyni. Nie? Zobaczcie, to drzewo światła, które tu stoi, każdy z nas ma w domu na ścianie. Każdy z nas ma w domu na ścianie. Jaka jest jedność między świątynią a domem? I czy to drzewo właśnie nas uczy tego, jaki jest sens ofiary składanej na ołtarzu? Jak nas nie uczy, no to mamy ze świątyni jaskinie zbójców, co nie daj Bóg. Amen. Dobra.